prawosławny głos w Twoim domu.
Wasza Magnificencjo, Ekscelencje, Czcigodni Księża, Szanowni Panie i Panowie. Sobór w Nicei to jest przede wszystkim sobór konkretów. Usłyszeliśmy w pierwszej części konferencji o teologicznym całym aspekcie tego soboru. Przed chwilą usłyszeliśmy o bardzo konkretnych wydarzeniach historycznych, które z nim się wiązały, no i o hipostatycznym aspekcie tegoż soboru, o którym przed chwilą powiedział ksiądz Andrzej. Sobór w Nicei i walka o termin współistotności, później przez Atanazego Wielkiego, jest także związana z tym, że spory teologiczne przełomu III i IV wieku działy się w bardzo konkretnej przestrzeni i kulturalnej. Działy się one bowiem w przestrzeni, w której dominowała bardzo konkretna filozofia i która miała niezwykle wielki wpływ na kształtowanie się pewnej opinii publicznej, na kształtowanie się w ogóle o pewnej myśli dotyczącej świata jako całości, Boga w szczególności, człowieka czy relacji między Bogiem a człowiekiem. I właśnie o tej przestrzeni filozoficznej chciałbym dziś teraz parę słów powiedzieć. Wszyscy wiemy doskonale, że gdy słyszymy, studenci w szczególności, a jest dużo studentów, od pierwszego roku studiów, studenci w szczególności, studenci teologii prawosławnej, słyszą o tym, że nauka prawosławna opiera się na nauce 7 soborów powszechnych. Jednym z najważniejszych z nich jest właśnie Sobór Powszechny w Nicei, którego 1700-lecie obchodzimy. Na tym soborze bowiem został zapoczątkowany dyskurs teologiczny, który nazywamy teologią epoki soborów powszechnych lub po prostu teologią ojców Kościoła. Przed epoką soborów powszechnych myśl chrześcijańska nie posiadała jednej wykładni i jednego systemu teologicznego. Apostołowie pozostawili Kościołowi Ewangelię i listy, mężowie apostolscy i apologeci swoje dzieła, które nie były sprecyzowanym systemem, wykładnią całej wiary czy całej nauki Kościoła. Dopiero w epoce soborów powszechnych mamy do czynienia z początkiem systemowej twórczości teologicznej i to nie tylko związane było z tym, że po 313 roku chrześcijaństwo musiało doprecyzować swoje wyznanie wiary w związku ze sporem mariańskim, ale także dlatego, że po 313 roku chrześcijaństwo znalazło się w zupełnie innej przestrzeni kulturowej, państwowej, zajęło zupełnie inne miejsce niż dotychczas zajmowało, stało się pewną siłą społeczną, na której to miało być oparty cały system religijny państwa rzymskiego, Imperium Rzymskiego. Żeby zrozumieć tło filozoficzne, najpierw musimy rzeczywiście skupić się na tym, czego nauczał Ariusz. Przede wszystkim należy pamiętać, że Ariusz wcale nie był niewykształconym człowiekiem. Wychował się w intelektualnym środowisku Aleksandrii, gdzie bardzo dobrze rozwinięta była wówczas myśl filozoficzna w jej neoplatońskim nurcie. Sądzę, że to właśnie tu należy szukać inspiracji teologicznych Ariusza. Myśl rozwija się w dialogu z poprzednikami i współczesnymi nam osobami. Tak też było w przypadku Ariusza. Jego myśl teologiczna nie wzięła się znikąd, lecz zakorzeniona była w tym sposobie myślenia, który był znany w środowisku aleksandryjskim. Jego naukę można sprowadzić do kilku głównych punktów. Przede wszystkim negacja wcielenia Boga Syna, czyli Logosu, w osobie Jezusa Chrystusa. Odrzucał wieczne ojcostwo Boga Ojca, twierdząc, że Syn Boży został stworzony z niczego. Odrzucał współistotność Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Świętego Ducha, negując wspólnotę natury Boga Ojca i Logosu. No i ostatni taki punkt, który jest takim podsumowaniem wszystkich, jego zdaniem Logos jest stworzeniem Boga, a nie Bogiem. Co prawda on używał tych pojęć jak najwyższe stworzenie, doskonałe stworzenie. I oczywiście już było to powiedziane, on był bardzo pobożnym człowiekiem w tym sensie, że on się opierał na cytatach Pisma Świętego. On starał się pokazać, że to jego nauka jest tą nauką właściwą biblijną. Najbardziej znanym cytatem oczywiście z Ewangelii korzystał i z listów apostolskich, ale w Starym Testamencie to Księga Przysłów stała się jego ulubionym fragmentem, w szczególności 8 rozdział. Wersety 22-31. Pan mnie stworzył swe arcydzieło jako początek swej mocy. Od dawna, od wieków jestem stworzona. Oczywiście cytaty o mądrości, z którą to właśnie utożsamiał Logosa Ariusz. Co prawda ariańskie talia, czyli jego główne dzieło i pozostałe dzieła nie zachowały się do dziś, tylko fragmentarycznie. I dlatego nie mamy pełnego obrazu jego nauczania. Posiadamy jedynie kilka fragmentów dotyczących jego poglądów. Mamy list Ariusza do Eusebiusza z Nikomedii, Ja tylko fragmencik tych cytatów, które tutaj Państwo widzicie, przeczytam. Jesteśmy prześladowani, ponieważ mówimy, że Syn ma początek, podczas gdy Bóg jest bez początku. W innym miejscu Hilary Poitier właśnie przytacza poglądy Ariusza, że głosił, iż wyznajemy, że ten Bóg zrodził Syna Jednorodzonego przed wszystkimi wiekami, przez którego uczynił świat i wszystko, że ten narodził się niepozornie, lecz prawdziwie, posłuszny woli Jego, że jest trwały i niezmienny, że jest doskonałym stworzeniem Boga, że nie jest jednak jednym ze stworzeń, że jest stworzeniem innym niż pozostałe stworzenia. I właśnie w tych słowach można powiedzieć, że właśnie traktował ten Logos, z którym utożsamiał Chrystusa, Syna Bożego, jako najwyższe, doskonałe, inne niż stworzenie, niż jakiekolwiek jeszcze inne stworzenia materialne. Sam Atanazy Wielki o Ariuszu pisał do biskupa Aleksandra, że jego zdaniem Ariusz nauczał o Logosie, iż jest stworzony przez wolę Boga przed czasem i eonami i od Ojca otrzymał życie, byt i chwałę, którym Ojciec pozwolił jednocześnie z Nim zaistnieć. Mianowicie Syn, jeszcze jeden fragment tego samego listu, Syn zrodzony z Ojca poza czasem, stworzony i ukonstytuowany przed wszystkimi eonami. I ta kwestia w zasadzie stworzoności, takiej bardzo wyraźnej walki i niechęci przyznania, że Logos ma charakter równy Bogu Ojcu, we wszystkich tych fragmentach, które do dziś do nas dotarły, mówiące o Ariuszu, właśnie się przejawiają. I dlatego należy spojrzeć na te poglądy bardzo poważnie i znaleźć pewne podłoże filozoficzne, bo Ariusz nie wymyślił tego tak sam od siebie. Pamiętajmy, że szkoła aleksandryjska była, i w ogóle Aleksandria była miejscem, w którym od III wieku przed naszą erą już do, myślę, III wieku naszej ery, to jeszcze troszkę dłużej, bo aż do V czy końca VI wieku nawet, było to miejsce solidnej dyskusji teologii filozoficznej. Było to miejsce źródło neoplatonizmu starożytnego, ale także całej nauki starożytnej. Mając takie spójne poglądy i powtarzające się poglądy Ariusza, możemy powiedzieć, tak, i od tego chciałbym zacząć, mając te spójne, dość powtarzające się i wyraźnie sprecyzowane poglądy, możemy doszukać się źródeł, jakie wpłynęły na myśl Ariusza. Nie był on bowiem człowiekiem, który nagle coś wymyślił, czego nikt wcześniej nie słyszał. Ariusz, jak i święty Atanazy Wielki, żył w bardzo konkretnej rzeczywistości intelektualnej, jaka wpływała na nich i inspirowała ich twórczość. Obaj pochodzili z Aleksandrii. Miasta nauki, świątyni mądrości, stolicy intelektualnej ówczesnego świata. To w Aleksandrii powstała pierwsza filozoficzna koncepcja Logosu, której autorem był rówieśnik Chrystusa, Filon z Aleksandrii. Filon z Aleksandrii żył w okresie pomiędzy 25 rokiem przed naszą erą, a 50 rokiem naszej ery. Był aleksandryjskim Żydem, schellenizowanym intelektualistą, który zasłynął jako piszący po grecku komentator Biblii, w szczególności pięciu księgów. Uznawany był za platonika, który jako pierwszy dokonał syntezy tradycji starotestamentowej z filozofią grecką. W historii filozofii uchodzi za prekursora neoplatonizmu, któremu bliskie również były poglądy pitagorejczyków oraz stoików. W swoich komentarzach do Pisma Świętego, szukając głębszego zrozumienia słów Biblii, wykorzystywał metodę alegoryczną, twierdząc, że słowa zasłaniają sens tkwiący za nimi, ale dzięki filozofii można ów sens odkryć, poznać i wydobyć. Filon jest prekursorem neoplatonizmu i jednocześnie autorem systemu hierarchicznego, który miał pogodzić starotestamentową transcendencję Boga z jego obecnością w świecie. W tym celu Filon stworzył hierarchiczny system, w którym Bóg jako jedyny, najwyższy, niematerialny, transcendentny byt, przekraczający swoim istnieniem możliwości jego poznania, stwarza logos, swą mądrość i zamysł, w którym znajdują się wszelkie prawzory rzeczy stworzonych. Logos jest tak naprawdę stwórcą świata, tym, kto angażuje się w istnienie świata. Istnienie świata i człowieka. To przez Logos Bóg przejawia się w świecie, objawiając w nim swoje stworzone w nim myśli i swą opatrzność. Bóg Filona to grecki filozoficzny absolut i Bóg Biblii zarazem. Jest niezależny, wieczny, istnieje dzięki swej naturze, jest niezmienny, ponadczasowy i niezłożony. Jednocześnie jest Bogiem osobowym, dobrym, potężnym, wszechmogącym, wszechwiedzącym Bogiem Biblii. Łącząc te dwie tradycje, Filon opisuje Boga jako niedostępnego i niepojętego, którego żadne myśli słowo wyrazić nie może. Jako stwórca Bóg realizuje się tworząc logos, poprzez którego dopiero stwarzana jest materia, czyli ten bezkształtny, bezwładny, bezduszny i de facto zły i wręcz tylko potencjalny byt. Bóg jako dobry sam takiej materii przecież nie mógłby stworzyć. Dlatego potrzebny jest pośrednik logos. Neoplatonizm Filona, ale w ogóle neoplatonizm to filozofia pośredników. Logos ów pośrednik u Filona jest ogniwem gwarantującym transcendentność Boga i zarazem pozwalającym mu działać, tworzyć, kierować światem. Jest narzędziem Boga w stwarzaniu świata. Logos jest niejednokrotnie nazwany przez Filona najwyższym stworzeniem Boga, stworzonym przed czasem, pierworodnym Boga, najwyższym z bytów stworzonych, aniołem, Synem Bożym, Logosem, pierworodnym Boga, a nawet drugim Bogiem. Poprzez koncepcję Logosu jako pośrednika Filon stwarza pierwszy system hierarchicznie skonstruowanego bytu, który wpływa na myśl nie tylko żydowską, ale także stale konstytuującą się myśl chrześcijańską. Ariusz w swej nauce o Bogu odwołuje się właśnie do tej tradycji aleksandryjskiej, która doskonale znała koncepcję Logosu i miała przygotowane argumenty biblijne za jej słusznością. W tym modelu metafizycznym podkreślana jest przede wszystkim jedność i niezłożoność Boga, obrona monoteizmu, który jest osobowym i transcendentnym Bogiem Ojcem. Logos Filona, z którym Ariusz chciał utożsamić Syna Bożego, był właśnie niższym Bogiem, stworzonym, nieposiadającym tej samej substancji czy istoty, co Bóg Ojciec. Podobnie rzecz się miała z Duchem Świętym, który również miałby być stworzonym, ale już nie przez Boga, lecz przez Logos. Drugą tradycją filozoficzną, w zasadzie tak naprawdę tę samą, która wyeluowała z wczesnego neoplatonizmu, był neoplatonizm Plotyna, który powstał w połowie, powiedzmy, III wieku naszej ery. Filon utorował intelektualną drogę Plotynowi, który również pochodził z tego samego miasta, który był najwybitniejszym filozofem III wieku i który stworzył system będący wspaniałą syntezą myśli starożytnej oraz próbą zachowania tejże myśli dla następnych pokoleń, ponieważ coraz silniej wypierała ją myśl chrześcijańska. Plotyn był o pokolenie młodszy od Orygenesa, uczył się tego samego co on nauczyciela Ammoniusza Saccasa. W swych Enneadach opisał w piękny sposób myśl starożytną, dokonując jej syntezy podporządkowanej logice platońskiego dualizmu. Plotyn opisuje hierarchiczny byt, na początku którego znajduje się niematerialna jednia, będąca źródłem wszelkiego bytu. Jednia jest niezależnym, prostym bytem, doskonalszym niż ideę, która nie znajduje w sobie żadnego złożenia. Jak sam pisze, jest ona szczytem piękna, dobra i prawdy. Jest początkiem wszystkiego, będąc zarazem ponad wszystkim i ponad jakimkolwiek poznaniem. Jednia posiada w sobie moc, która emanuje z niej, tworząc z konieczności swej natury, a nie za sprawą woli, kolejne postacie bytu, które Plotyn określa mianem hipostas. Jednia jest pierwszą hipostazą bytu, z której wyłania się, a dokładnie emanuje nous, czyli pojawia się sfera myśli, myśli jedni o samej sobie, sfera idei, wzorców oraz bytów intelektualnych. Moc bytu, moc jedni i siła tworząca jest tak duża, że po nus następuje, pojawia się kolejna emanacja, która nazywana jest psyche, hipostaza duszy świata. Jest ona niecielesna, niepodzielna i stanowi pośredni etap pomiędzy światem zmysłowym i niezmysłowym. Charakteryzuje ją ruch w górę jako tęsknota za tym, co postrzega nus, ale także ruch w dół, czyli tworzenie odzwierciedlające widziane w nus wzorce. W taki sposób, jako koniec procesu emanacji, pojawia się materia i cały świat materialny. Materia jest elementem pozbawionym dobra, to w niej dusza, psyche odzwierciedla dopiero widziane w nus wzorce, uszlachetniając ją i sprawiając, że posiadający formę świat materialny naśladuje w małej mierze poprzez naśladownictwo intelektualne wzorce widziane przez psychę w nus. Będąc zarazem bytem prawdziwym, po stracie swojej formy materia staje się ciemnością, złem i ostatecznym niebytem. W swoim systemie Plotyn, również jak wcześniej Filon, daje przestrzeń myśli religijnej. I tutaj właśnie pojawia się święty Atanazy Wielki, który w odróżnieniu od Ariusza dokonał reinterpretacji myśli neoplatońskiej na rzecz nowej teologii chrześcijańskiej, której dał nowe fundamenty. Utożsamiany z jednią Bóg Ojciec tworzy nus, logos Syna, z którego następnie emanuje psychę, którą można utożsamić z Duchem Świętym. Emanujące z jedni poszczególne hipostazy plotyńskiego bytu nieraz stawały się wzorem dla teologów, nawet współczesnych. Sam jednak metafizyczny model neoplatoński zakłada jedną substancję, jeden horyzont ontologiczny, w którym emanuje jednia, tworząc poszczególne postacie bytu. Utożsamiając boską hipostazę Syna Bożego z neoplatońskim nus lub logosem Filona, tacy myśliciele jak Ariusz i inni poprzedzający go i następujący po nim zawsze dokonywali próby prostego przełożenia precyzyjnego systemu filozoficznego na myślenie chrześcijańskie. Stosując logikę danego systemu filozoficznego w myśleniu teologicznym, nie można nie popaść w ślepy zaułek, nie zdradziwszy samej logiki danego systemu. Ariusz w swojej koncepcji logosu stworzonego tak bardzo przypomina Filona z Aleksandrii, że nie sposób nie dostrzec jego neoplatońskich inspiracji. Arianizm był nieudaną próbą obrony monoteizmu. Broniąc myślenie religijne przed filozoficzną koncepcją współistotności, będąc tylko z pozoru niechętny wobec filozofii, Ariusz w rzeczywistości był bardzo przesiąknięty myśleniem neoplatońskim, z pewnością bardziej niż święty Atanazy. Dwa modele metafizyczne, które wyłaniają się z analizy myśli Ariusza i teologii świętego Atanazego Wielkiego, spośród których to ten głoszący współistotność osób Trójcy Świętej okazał się wierny duchowi Pisma Świętego, wierze i tradycji Kościoła, to logos Atanazego stał się wspólny wierze całego Kościoła, a nie ariański logos. Ariusz, choć pobożnie unikał języka filozofii, nie był w stanie zmienić sposobu myślenia o Bogu z neoplatońskiego na chrześcijański. Jego logiczne trwanie przy fundamentach filońskich i platońskiego systemu filozoficznego jest najlepszym wyrazem jego teologicznej niedojrzałości i nieoryginalności. To właśnie święty Atanazy Wielki twórczo i oryginalnie zreinterpretował myśl filozoficzną, łącząc ją z duchem Pisma Świętego i tradycją Kościoła. Nie bał się użyć pojęć filozoficznych, których tak bardzo bał się sam Ariusz. Używał w końcu słowa homoousios, homoousia, współistotność, który jest właśnie pojęciem filozoficznym, bo wiedział, że używa ich w kontekście opisu wiary Kościoła, w kontekście nauki o wcieleniu logosu, jego ofiary na krzyżu i zbawieniu człowieka. Tylko współistotny Bogu Ojcu logos mógł dokonać odkupienia człowieka, a nie stworzenie Boże takim, jakim był logos Ariusza czy Filona, choćby i najwyższe stworzenie, czego właśnie Ariusz nauczył. Święty Atanazy dokonał wielkiego dzieła reinterpretacji dotychczasowej filozofii, ułożenia systemu pojęć, co zapoczątkowało proces tworzenia się teologii bizantyjskiej, teologii ojców Kościoła czy po prostu teologii patrystycznej. Święty Atanazy Wielki dokonał zerwania z dotychczasową linią filozofii greckiej, tworząc podwaliny tego, co wcześniej święty Justyn Filozof czy święty Klemens Aleksandryjski nazywali prawdziwą filozofią. Stworzenie nowego modelu metafizycznego, który opierał się na pojęciu współistotności osób Trójcy Świętej, różniącej się ontologicznie od wszystkiego innego, zapoczątkowało nowy etap filozofii, jakim była teologia średniowieczna. To tym modelem metafizycznym posługiwał się święty Bazylii Wielki w Heksameronii i traktacie o Duchu Świętym, ale także, jak słyszeliśmy, święty Grzegorz Teolog w swoich mowach teologicznych oraz święty Grzegorz z Nysy w swych listach i traktatach, a także inni ojcowie Kościoła. Wyjątkowa praca filozoficzno-teologiczna świętego Atanazego rzeczywiście godna jest nazwania jej wielką, dlatego i sam Atanazy wielkim jest. Na tym slajdzie chciałem po prostu pokazać, w jaki sposób następuje pewna reinterpretacja myśli u świętego Atanazego. To znaczy świat starożytny zakładał monizm i panteizm, tak w bardzo wielkim skrócie mówiąc. To znaczy nie było granicy między Bogiem a światem. Teraz w chrześcijańskim sposobie myślenia Bóg stwarza coś, co jest inne całkowicie od Niego. I żeby ten system stworzyć, który będzie logicznie spójnym, należało z jednej strony zrezygnować z tego środkowego schematu, w którym jest niebieski kolor czy fioletowy. To jest właśnie ten taki jedna substancja Boga, która jest w całym świecie, która się przejawia na nowe sposoby. Należało zrezygnować z jednego sposobu myślenia na rzecz drugi biblijny. I o ile Ariusz poszedł w stronę Starego Testamentu i tego Filona, o którym wspominałem, o tyle Atanazy dokonuje czegoś całkowicie nowego. Oczywiście nowego w rozumieniu systemu i opisu tego, bo Atanazy dokonał wyrażenia ducha wiary Kościoła, ducha Biblii i dlatego właśnie pewnie jest Atanazym Wielkim. Dziękuję bardzo.
Prawosławny głos w Twoim domu.